Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 8 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki i dla odmiany dotyczyć będzie stosunkowo świeżej sprawy. Poświęcony będzie zabójstwie znanego polskiego dziennikarza Krzysztofa Leskiego, do którego doszło w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia 2020 roku. Sprawa ta jest o tyle interesująca, że oskarżony o popełnienie tej zbrodni zeznał, że został do niej zmuszony przez samego diabła. Jakie były okoliczności zbrodni i dlaczego zabójca postanowił odebrać życie akurat temu, znanemu ze swojej dobroci człowiekowi? Jaki był motyw? Zacznijmy od pytania, kim właściwie był Krzysztof Leski. Urodził się w 1959 roku. Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Jego ojciec, Kazimierz Leski, był bohaterem narodowym, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Zasłynął tam jako dowódca kompanii o pseudonimie Bradley. Jego matka, Elżbieta Pleszczyńska, była zaś profesorem zwyczajnym nauk matematycznych. Krzysztof Leski karierę dziennikarską rozpoczął na początku lat 80. w prasie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a potem Agencji Solidarność. W stanie wojennym był internowany. Po 1989 roku publikował w Gazecie Wyborczej. Później przez wiele lat współpracował z TVP, gdzie prowadził m.in. wiadomości. Publikował też m.in. we Wprost, Polityce i Press. Pracował jako reporter dla ponad 50 gazet. Mimo imponującej kariery dziennikarskiej, uzdolniony był również matematycznie. W swojej karierze pracował również jako programista przy pierwszych komputerach Atari. W latach 1990-2001 prowadził programy telewizyjne w TVP, m.in. Wiadomości. Pracował również jako komentator w radiowej Trójce. Świetnie władał językiem angielskim. Był też aktywnym blogerem na platformie Salon24 w latach 2006-2011, skąd sam odszedł. Przez jedną z dziennikarek, która znała pana Krzysztofa, został on opisany jako dobrze zorganizowany, lecz nazbyt wierny poczuciu sprawiedliwości człowiek opozycji, który pozostał w nurcie zbuntowanego człowieka. Mimo tego, że świat ruszył do przodu i trzeba było organizować własne życie, to on sam z czasem zatracił się gdzieś w swojej walce z władzą i systemem. Krzysztof Leski był osobą bardzo szanowaną i lubianą przez innych. Często był także wychwalany przez znajomych i kolegów po fachu. Został opisany jako niezwykle zdolna, pomocna osoba z dobrym sercem, która z czasem jednak załamała się i przestała sobie radzić życiowo, wpierając przy tym samotność. Powody wspomnianego załamania mogły być różne. Najprawdopodobniej był to rozwód, wyjazd córki za granicę lub choroba matki, z którą był bardzo związany. Pan Krzysztof zmagał się też od wielu lat z depresją. Od 2011 roku był pod ciągłą obserwacją psychiatryczną. Jedynym towarzyszem był mu obecny na wielu fotografiach rudy kot o imieniu Nikon. Na swoim blogu pan Krzysztof pisał:
pozostał Nikon. Odtąd obserwując, jak się zapadam, znikam ze świata realnego i przenoszę wirtualny. Nie mogę spać, jeść. Właściwie nie żyję, tylko z odroczonym nekrologiem.
Gdy pod koniec 2018 roku przeprowadził się z Kabat do wymagającej już stałej opieki chorej matki na warszawską Wolę, na przełomie czerwca i lipca odezwały się również jego problemy zdrowotne. Nie mogąc dłużej zajmować się matką, umieścił ją w domu opieki u sióstr Felicjanek na Białołęce.
Wpadłem w letarg. Przez niemal tydzień leżałem lub siedziałem bez ruchu, nie jedząc, nie paląc, ledwo coś pijąc.
Pisał na blogu po tym wydarzeniu. W mieszkaniu na Woli został tylko on i jego rudy kot Nikon. Pan Krzysztof prowadził również swojego bloga o nazwie leskipedia.xyz. Umieszczał na nim prawie codziennie wpisy, często niejasne. Były to jednak przypadkowe myśli wyrażające jego aktualny stan ducha. Często wpisy umieszczane były na zmianę. Raz po polsku, raz po angielsku. Pisał w nich także o chorobie swojej matki, o kolei, będącej jego drugą pasją, a także o polityce. W połowie października 2019 roku wpisy urwały się na ponad 2 tygodnie. Po tym czasie pojawił się wpis opisujący po angielsku jego bezprawne zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym. Twierdził on, że został do tego zmuszony przez policję, ponieważ zażądał zatrzymania stalkera, który nękał jego matkę. Ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście historia ze stalkerem była prawdziwa, czy może były to jakieś wstępne objawy schizofrenii lub innej choroby psychicznej. Jedyną potwierdzoną i udokumentowaną chorobą pana Krzysztofa była bowiem sama depresja. Na pewno wiadomo jednak, że w samym szpitalu psychiatrycznym spędził on kilka tygodni i to właśnie tam poznał swojego przyszłego zabójcę. Kim w takim razie był morderca? O Łukaszu B. wiadomo niewiele. Pochodził z okolic Szczecinka i w chwili popełnienia zbrodni miał 34 lata. Znany był również policji. Wielokrotnie karano go za drobne wykroczenia, głównie za przestępstwa przeciw mieniu. Często imał się prac dorywczych. Nie posiadał stałego miejsca zamieszkania ani własnej rodziny. Gdy Krzysztof Leski dowiedział się, że Łukasz po wyjściu ze szpitala nie ma dokąd wrócić, zaoferował jemu, jak i dwóm innym mężczyznom pomoc. Powiedział, że mogą zamieszkać wraz z nim w jego mieszkaniu. Mimo, że dwaj wspomniani mężczyźni szybko znaleźli jednak inne miejsce, to sam Łukasz pozostał wraz z panem Krzysztofem. Często pomagał, zajmując się różnymi obowiązkami domowymi. Gotował obiady, sprzątał i tym podobne. Mężczyźni żyli ze sobą w dobrych relacjach i do samego końca nic nie zapowiadało tragedii, jaka wkrótce miała się wydarzyć. Być może więc wysunięta propozycja wspólnego zamieszkania z tak naprawdę nieznajomym i nie do końca godnym zaufania mężczyzną była również próbą odzyskania przez pana Krzysztofa życia towarzyskiego i pokonania dotychczasowej samotności. 31 grudnia 2019 roku Krzysztof Leski napisał na blogu:
wbrew wielu szczegółom, porażka opieki nad mateczką, fatalny szpital, to nie był aż tak zły rok. Odzyskałem wiarę w sens życia, będącego czymś więcej niż codzienna wegetacja. Pogodziłem się z rzadkimi znakami życia od dzieci, znając je za dobry znak.
Niedługo po opublikowaniu tego postu, w środku nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, do pokoju, w którym spał pan Krzysztof, wszedł Łukasz B. W jednej z rąk trzymał nóż. Był też pod wpływem alkoholu, który wcześniej spożywał wraz ze swoim kolegą. Zbliżył się do łóżka śpiącego pana Krzysztofa, po czym złapał go za głowę i zadał mu śmiertelny cios, podcinając mu gardło. Zadana rana miała 22 cm. Po odebraniu życia mężczyźnie, Łukasz B. opuścił mieszkanie na Warszawskiej Woli, wynosząc przy tym znalezione karty płatnicze, telefon i inne rzeczy osobiste ofiary. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zdecydował się odebrać życie osobie, która podała mu pomocną dłoń, oferując schronienie, którego w trudnym dla siebie okresie potrzebował. Czy chodziło wyłącznie o pieniądze? Czy może był jeszcze jakiś inny motyw? Kilka dni później, 6 stycznia 2020 roku, męczony przez wyrzuty sumienia zabójca postanowił samemu oddać się w ręce policji. Podszedł do patrolujących krakowski rynek funkcjonariuszy, podał swoje dane i zapytał, czy nie jest aby poszukiwany. Następnie oświadczył, że w noc sylwestrową pozbawił życia znanego dziennikarza. Okradł jego mieszkanie i przez...
Schizofrenii.
Tego samego dnia, chcąc potwierdzić otrzymane informacje, grupa policjantów udała się do mieszkania Krzysztofa Leskiego. Mieszkanie znajdowało się na Warszawskiej Woli. Policjanci i wezwani do pomocy strażacy wyważyli drzwi, a po wejściu do środka znaleźli zwłoki 60-letniego mężczyzny. Posiadał on widoczne obrażenia, świadczące o tym, że padł ofiarą przestępstwa. Czytamy w oficjalnym komunikacie krakowskiej policji. Po zatrzymaniu Łukasz B. w trakcie przesłuchań zapytany o to, dlaczego zabił, zeznał:
podpisałem pakt z diabłem, że będę co miesiąc zabijał człowieka. Pan Leski był pierwszy. Około godziny pierwszej w nocy diabeł przyszedł i kazał mi go zabić. On musiał mi przypomnieć o tym pakcie, bo ja zapomniałem. Gdy diabeł znów przyjdzie, dokonam zabójstwa kolejnej osoby.
Nikt jednak nie dał wiary zeznaniu oskarżonego. We wrześniu 2020 roku prokuratura rejonowa Warszawa Wola w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi B., w którym oskarżono go o morderstwo i kradzież.
Sąd nie dał wiary, że oskarżony działał pod wpływem demona. Nielogiczne i sprzeczne z materiałem dowodowym są także wyjaśnienia oskarżonego złożone w dniu dzisiejszym, w którym powiedział, że do zdarzenia doszło na skutek obrony koniecznej. Czemu wcześniej tego nie powiedział? Czemu nie uciekał, czując zagrożenia? Sąd uznał, że zmiana wyjaśnień jest linią obrony, mającą na celu przedstawienie Krzysztofa Leskiego jako agresora. Sytuacji, która według oskarżonego miała zajść, nie sposób sobie wyobrazić. Gdyby była jakaś awantura, pokrzywdzony by się bronił. Na pewno by się tak dobrowolnie nie poddał.
Stwierdziła sędzia Kachnowicz. Opiniujący w sprawie biegli psychiatrzy nie mieli wątpliwości co do poczytalności oskarżonego w chwili dokonania czynu. W toku postępowania Łukasz B. przyznał się do zarzuconych czynów. Pogrzeb Krzysztofa Leskiego odbył się 17 stycznia 2020 roku na warszawskich Powązkach. Żegnały go tłumy, a wśród nich jego dawni koledzy i fani. Łukasz B. zabił swojego dobroczyńcę, który dał mu dach nad głową, pomagał mu stanąć na nogi. Zabił człowieka dobrego, ufnego i życzliwego. Został określony jako osoba wysoce zdemoralizowana, która działała z wyjątkowo niskich pobudek. Chodziło zatem najprawdopodobniej tylko o pieniądze. Za jedyne okoliczności łagodzące uznano skruchę i chęć przeproszenia rodziny przez oskarżonego, a także trudne warunki, w jakich dorastał. I tymi oto słowami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję słuchaczu za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam cię również do obserwowania podcastu na Spotify i zasubskrybowania kanału na YouTube, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. W ostatnich dniach założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia, link w opisie odcinków. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!